Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym was serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i także pozdrowić od braci i sióstr z naszego zboru w Solcu Kujawskim.
Dziękuję.
Jestem po raz drugi w społeczności tutaj w Połczynie Zdroju i chciałbym wyrazić też swoją radość z tego powodu, że mogę być po raz kolejny tutaj i chyba też tą radość, że mogę też podzielić się z wami dzisiaj świadectwem tego, jak Pan Jezus zmienił moje życie i może od tego chciałbym rozpocząć. Kilka może fragmentów, najpierw wersetów z 5 psalmu przeczytam, chociaż nie będzie to główny cel mojej takiej usługi, jeśli chodzi o Boże Słowo, ale chciałbym się podeprzeć właśnie tym psalmem 5. Jest to psalm Dawidowy, zatytułowany Modlitwa o obronę. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Panie, od rana rad słuchać głosu mojego, rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi, nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość, zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego, skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej ze względu na wrogów moich. Wyrównaj przede mną drogę Twoją. Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba. Otwartym grobem jest gardło ich, językiem swym schlebiają. Ukaż ich, Boże, niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Bracia i siostry, urodziłem się w rodzinie katolickiej. Byłem wychowywany, szczególnie moja mama przykładała wagę do tego, żeby mnie właśnie wychowywać na człowieka religijnego, na człowieka, jak to mówią w świecie, uczciwego, dobrego. Są takie ciekawe słowa. Myślę, że nie ma w tym jakiegoś złego zamierzenia może, a nie było też w sercu mojej mamy, kiedy mi mówiła uczciwy, dobry. Ale właśnie takie miała pragnienie, żeby tak było. Mam jeszcze dwóch braci. No i tak starała się jak mogła, żeby prowadzić nas do kościoła od wczesnych lat naszego życia. Niechętnie chodziłem przez pierwsze lata mojego życia do kościoła. Gdzieś do siódmej, mniej więcej ósmej klasy szkoły podstawowej. Dopiero gdzieś mniej więcej siódma, ósma klasa szkoły podstawowej zmieniło się moje nastawienie do religii. Wcześniej nie byłem za bardzo zainteresowany, kiedy była religia w szkole, to nie w szkole, tylko wtedy jeszcze była w salach katechetycznych, to mówiłem, że idę na religię, ale tak naprawdę kłamałem. Już od wczesnych lat byłem kłamcą, dlatego że kłamałem, oszukiwałem mamę, jak tylko się dało. Dowiadywali się później od sąsiadów, że od jakiegoś czasu po prostu mnie nie ma na religii. I dopiero gdzieś tak w siódma, ósma klasa był taki ksiądz w naszej parafii, który powiedział mi, czy nie byłbym zainteresowany czytaniem Pisma Świętego w kościele. I powiedziałem, że chyba tak, że mogę czytać, więc wcześniej rano przychodziłem na mszę, on mi dawał taki tekst do nauczenia się z Pisma Świętego i potem na mszy odczytywałem ten fragment. I w jakimś sensie lubiłem to robić i to tak trwało przez 2 lata. Z drugiej strony jakby mojego życia to był sport, bardzo byłem zafascynowany, szczególnie piłką nożną i jako młody chłopak ktoś mnie podpatrzył, że mam troszeczkę tam smykałki do grania, więc wzięli mnie do Szczecina, do dobrej drużyny i tam zacząłem się rozwijać jako młody chłopak, zacząłem jeździć na różne zgrupowania, nawet do kadry narodowej się dostałem przez okres kilku lat, reprezentowałem nasz kraj, jeśli chodzi o juniorów. I wszystko by się pięknie układało, kariera stała przed mną otworem, aż tutaj nagle na jednym z meczu doznałem kontuzji bardzo, bardzo bolesnej, skręcenia nogi, która już później na dalsze lata uniemożliwiła mi uprawianie po prostu sportu tak, jakbym chciał. I musiałem zastanawiać się, co dalej w moim życiu robić, ponieważ wiedziałem, że kariery sportowej już nie zrobię. Miałem skończony tylko ogólniak, w związku z tym poszedłem do szkoły medycznej pod namową mojego brata, który też jest lekarzem i tak mnie od tej strony próbował zachęcić, żebym też poszedł w jego ślady. I poszedłem i tam na tej szkole właśnie medycznej, a cały czas jeszcze w międzyczasie pamiętałem o słowach mojej mamy, która mi mówiła, żebym pamiętał o Bogu, żebym chodził do kościoła, żebym chodził do spowiedzi, do komunii i starałem się naprawdę to czynić. Lubiłem chodzić do spowiedzi, wylewać się tak przed księdzem, jak tylko mogłem. I powiem wam, to chyba sprawiało mi najwięcej radości, kiedy mogłem zrzucić z siebie to brzemię, ten ciężar, ale wiem, że składałem go tylko na człowieka. Chwilowo doznawałem ulgi, a później z powrotem wracałem do kłamstwa, zwracałem do tych wszystkich brzydkich rzeczy, które do przekleństwa, które było też moim udziałem, szczególnie w trakcie zawodów, kiedy byłem zaangażowany w walkę, to i też bardzo łatwo wypływały z moich ust słowa brzydkie i po prostu było to tak jak oddychanie, nie sprawiało mi to najmniejszego kłopotu. A więc było to jakieś tam życie religijne, było jakieś na swój sposób poszukiwania sensu życia, ale dopiero na szkole medycznej poznałem człowieka, który kilka tygodni wcześniej zetknął się z ludźmi odrodzonymi, z ludźmi zbawionymi, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I on tam właśnie w tej szkole z taką odwagą świadczył i opowiadał Ewangelię. Kiedy świadczył jednemu takiemu Grzesiowi, pamiętam, przysłuchiwałem się z bliska i mówię do niego, że ja jestem zainteresowany pójściem na spotkanie biblijne. Bardzo się ucieszył, więc umówiliśmy się, że we wtorek na spotkanie biblijne odbywały się wtedy w domu pastora te spotkania biblijne i ja tam na to spotkanie poszedłem. I wiecie, to takie pierwsze zetknięcie się z ludźmi wierzącymi, nie powiem, że było dla mnie takie dobre, bo raczej wywołało we mnie dużego wzburzenia wewnętrznego, takiego, że ja tak mało wiem, że jestem taki jakiś w tym wszystkim, oni bardzo dużo wiedzą na temat Boga, bardzo dobrze znają Pismo Święte i ja nie potrafiłem nawet powiedzieć, o co mi tak naprawdę chodzi, ale wiedziałem, że jestem gdzieś wewnętrznie wzburzony, zdenerwowany. Coś mnie na tym pierwszym spotkaniu zabolało już. I nawet miałem taki żal trochę do tych ludzi, że oni chyba mają bardzo dużo czasu, skoro tak dobrze Biblię znają. I potem powiedziałem o swoich uczuciach takiemu Andrzejowi, też bratu Andrzejowi, który mówi, o chyba już go straciliśmy, bo jak on już tak mówi, to on chyba już drugi raz nie przyjdzie. Ale wiecie, ten brat, który mi zwiastował Słowo Boże, on miał bardzo ciekawy sposób ewangelizowania mnie. Poznałem, że tak naprawdę nie ma sposobu na dobrą ewangelizację. No ewangelizacja jest to takie bardzo szerokie pojęcie, jak należy skutecznie ewangelizować. On parę tygodni wcześniej przyszedł do poznania Pana Jezusa i tak jak umiał, tak mi świadczył. Przyszedł do mnie tam, bo jeszcze wtedy mieszkałem w takim hotelu sportowym, jeszcze przez jakiś czas. No i mówi do mnie tak, słuchaj Mirek, a co ty masz za bożka na ścianie? No i ja mówię, no jak bożka mam na ścianie? On mówi, no widzisz, no masz figurkę na ścianie, ale to przecież nie ma nic wspólnego z Bogiem. Mówię, do czego ty się modlisz? Mówię, ona cię ani nie słyszy, ani nie widzi, ani nic nie czuje. To dlaczego ty się modlisz do bożków? I ja tak sobie wewnętrznie myślę, naprawdę, a co cię to obchodzi, do kogo ja się modlę? To jest moja sprawa. To takie urażenie moich uczuć było. A potem miałem taki kalendarz papieski na ścianie i on do mnie mówi, słuchaj, ale tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z Piotrem, tak naprawdę. Ja mówię, jak nie ma nic wspólnego? No bo taką skałą Kościoła, skałą jest Pan Jezus Chrystus. I On tak mi po prostu, wiecie, to mówił mi o tych obrazach, to mówił mi tutaj o papieżu. I potem on bardzo mnie wzburzył tym, a najbardziej mnie wzburzył jeszcze tym, kiedy powiedział, słuchaj, w czwartek o godzinie za 15:06 jestem po ciebie, tutaj na dole masz na mnie czekać. Po prostu powiedział mi, dość, że mi nagadał. Tak mi poświadczył, że to było wręcz karygodne, no to jeszcze mi rozkazuje, kiedy ja mam być na dole. I wiecie, Miałem kilka dni do zastanowienia, ale cały czas coś mnie bardzo ciągnęło do zboru jednak. Po prostu nie mogłem, to było silniejsze ode mnie, że jednak chciałem iść tam jeszcze raz i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I poszedłem na normalne nabożeństwo, takie jak dzisiaj, niedzielne nabożeństwo. I tam już przeżyłem coś całkiem innego. Zobaczyłem, byłem ujęty tą niesamowitą atmosferą tego nabożeństwa. To jako dla mnie, jako dla katolika było to jakoś niezwykłe wydarzenie, że mogłem tej atmosfery doznać, całkiem innej, nie zimnej, nie chłodnej, nie takiej, aby tylko coś tam odprawić, prawda? Ale że to było naprawdę ludzie, którzy zebrali się i oni wiedzą, dlaczego się tu zebrali. Zaczęli się modlić własnymi słowami. Biblia, która była czytana, była przeze mnie rozumiana. Ktoś podał mi śpiewnik, ktoś się mną zainteresował. Wiecie, po prostu to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I zacząłem od tego momentu chodzić na zgromadzenia, chociaż jeszcze po południu chodziłem na msze. Ale już potem z czasem chodziłem już tylko na nabożeństwa. I na jednym z nabożeństw było nawołanie do tego, żeby oddać swoje serce Bogu. I wiecie, ja to tak podszedłem do tego dość chłodno. I powiedziałem sobie, że jeżeli mnie wzywają do tego, żeby oddać swoje serce Bogu, to ja to zrobię. Tak, bardzo tak jakby chłodno. Nie powiem, że ja coś wewnętrznie wielkiego przeżywałem, ale było to wezwanie i ja wiedziałem, że to wezwanie jest skierowane też do mnie. Więc chcę okazać posłuszeństwo i wyjdę i tak samo po prostu zanim zamanifestuję, że chcę należeć do Boga. I po raz pierwszy tak się pomodliłem, jak umiałem własnymi słowami. Nic szczególnego się w tym momencie jakby nie wydarzyło. Ale następne dni pokazały, że jednak to miało ogromne znaczenie przed Bogiem. Ponieważ zaczęły mnie nachodzić takie myśli, że moje zawody i to, że gram w tą piłkę w niedzielę, to zawsze się odbywa w niedzielę są też nabożeństwa, więc w związku z tym muszę coś ze swoim życiem zrobić. Ja nie mogę iść na mecz, a z drugiej strony nie mogę być na mszy, więc muszę dokonać wyboru. I wiecie, to dla mnie już była poważna sprawa, kiedy zastanawiałem się, że muszę dokonać właściwego wyboru. Wiem, że te myśli, które zaczęły mnie nachodzić, pochodziły od Boga, od Ducha Świętego. Co ty teraz z tym zrobisz? I wiecie co? I dokonałem takiego wyboru dzięki Bogu i Jego łasce, że jednak powiedziałem sobie, chcę iść za Bogiem, ponieważ to, czego ja naprawdę szukam, to jest to. To jest właśnie to. To jest ten zbór, to jest osoba Pana Jezusa, chociaż chyba jeszcze w tym czasie wydawało mi się, że bardziej byłem ujęty atmosferą i miłością samego zboru. I wiecie, poszedłem do tego klubu sportowego i mówię do tych działaczy, do tych wszystkich moich tam kierowników, prezesów, mówię do nich, wiecie, ja rezygnuję z czynnego uprawiania sportu. No, oni byli zszokowani, bo mówią, no przecież słuchaj, przed tobą jakaś kariera, coś się otwiera. Ja wiedziałem, że ze względu na moją nogę ja już nie zrobię wielkiej kariery, ale oni chcieli mnie jeszcze zatrzymać w sporcie, ale powiedziałem, że ja już nie będę uprawiał tak czynnie sportu, nie będę jeździł na mecze w niedzielę. Oni się mnie pytają, a dlaczego? Co się w twoim życiu takiego wydarzyło, że ty po prostu przewartościowałeś tak? A ja mówię, bo ja wiem, co ja w życiu będę robił. A oni do mnie mówią, ale co ty będziesz w życiu robił poza tym, co robisz? A ja mówię, znalazłem swój sens w Bogu. I po prostu wiem, że teraz chcę należeć do Boga. Chcę należeć do Jezusa Chrystusa i chcę Jemu służyć. A oni do mnie mówią, a czy chcesz zostać księdzem? Ja mówię, ja nie chcę zostać księdzem. Nie, to naprawdę nie oznacza, że trzeba nałożyć długą szatę i być księdzem. I wiecie, oni mówią, no to idź do prezesa, powiedz to samo. Musiałem każdemu z nich osobiście to powiedzieć i po prostu nie wiedziałem, co się w tym czasie dokonuje. Dokonywała się wielka rzecz, ponieważ ja dokonywałem wyznania przed tymi ludźmi imienia mojego Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie byłem świadomy nawet z mocy tego wyznania, które ja składałem wtedy. Ja przed każdym z nich mówiłem, dlaczego ja z tego sportu rezygnuję. I wiecie, kiedy wyszedłem z tego domu, tam z tej prezesury, z tych biur tych wszystkich, jakby już byłem poza tym budynkiem, naszła mnie taka ogromna radość, jakiej nigdy w życiu wcześniej nie przeżyłem. Duch Święty przyszedł i stąpił na moje serce i opanowała mnie niezwykła radość, że mogłem skakać, jak byłem po prostu świadomy, że jestem wolnym człowiekiem. I z tą wielką wolnością, z tą wielką radością pojechałem do mojego domu rodzinnego, aby tam podzielić się tym, co się stało w moim życiu. Bo mieszkałem 40 kilometrów od mojego rodzinnego domu, w takim hotelu też i wiecie, moi rodzice absolutnie tego nie uznali, nie przyjęli, zbuntowali się całkowicie temu wszystkiemu, co ja do nich mówiłem, zaczęli nade mną się użalać, mój tata strasznie ogromnie nade mną płakał, kiedy nigdy go nie widziałem płaczącego ze względu na jego charakter, on nie był taki specjalny do płaczu, do wylewności, A on tutaj tak strasznie nade mną płakali się, użalali. I synu, nawróć z tej drogi, synu, coś ty zrobił, ty żeś zdradził, ty żeś zrobił to, takie straszne rzeczy. Zawróć z tej drogi, to my ci kupimy to, kupimy ci tamto, nie? I zaczęli mnie po prostu tak strasznie nękać. I wiecie, po raz drugi w tamtym czasie przeżyłem taką namacalną obecność Bożą, kiedy to wszedłem do mojego pokoju i tak zacząłem wylewać swoje serce przed Bogiem, kiedy tak jak w tym psalmie właśnie czytamy, Panie usłysz, Panie wysłuchaj mnie, Panie przejmij się moim westchnieniem. Zaczynałem rozumieć, co to znaczy mieć społeczność z Bogiem, że mogę do Ciebie, do Niego wołać, nie tak jak poprzednio, że stałem przed figurką i klepałem jakąś modlitwę, coś czego nie rozumiałem. Teraz, kiedy wszedłem do mojego tam pokoju u moich rodziców, zaczynałem po prostu wylewać swoje serce przed Bogiem i tak jak w tym psalmie, usłysz Panie modlitwę moją, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos mojego błagania. To było coś takiego właśnie. Boże, usłysz, Panie, wejrzyj. I wtedy, wiecie, taki niesamowity pokój napełnił moje serce. I kiedy stanąłem przed moimi rodzicami, ja wiedziałem, że to są biedni ludzie, którzy nie znają łaski Boże, nie znają miłości Pana Jezusa. Zacząłem całkiem innymi oczami patrzeć na moich rodziców. To były rodzice, to były oczy, które mi Bóg dał na nich. To były oczy, które zaczęły patrzeć litościwie i miłosiernie na ludzi, którzy nie znają Boga. I wiecie, bardzo mi ich było żal, że oni tak myślą. Oni cały czas, synu, nawróć, synu, coś ty zrobił, żeś zdradził wiarę, żeś rodzinę bardzo zranił całą. I wiecie, trwało to przez jakiś czas, nie powiem. Były to takie dni troszeczkę takiego udręczenia, ale one mijały powoli. One powoli mijały. I potem był mój chrzest za kilka miesięcy, na który nawet moja mama uczestniczyła w moim chrzcie. Nikt z mojej rodziny nie przyjechał na chrzest, ale moja mama była na moim chrzcie. I powiem wam jednak o pewnym wydarzeniu, które tak bardzo mocno wpłynęło na to, że ja poznałem w tamtym czasie naprawdę, kim jest Pan Jezus Chrystus. Otóż na jednym z nabożeństw, to było już w trakcie, tak mniej więcej to się działo w przeciągu pół roku, na jednym z nabożeństw... Może inaczej. Był taki jeden brat z Boże, który, to ten, co mnie przyprowadził do Pana Jezusa, to była też taka sytuacja, że on miał duży taki jakby zdolność przyprowadzania ludzi do zboru. I wiecie, ja tak zacząłem na niego patrzeć z taką dozą zazdrości. Mówię, dlaczego jemu się udaje tak skutecznie świadczyć i opowiadać o Chrystusie, a ja, mimo to, że ja tak bardzo chcę, świadczę, wszędzie opowiadałem, a specjalnie nikt nie przyszedł na moje zaproszenie do zboru. A on powiedział świadectwo, jeden, drugi, trzeci, wszystkich przyprowadza, a mi się nie udaje. I wiecie, i takie zaczęły mnie opanowywać bardzo złe myśli. Dlaczego jemu się udaje, a mi się nie udaje? I siedzę sobie na nabożeństwie i tak sobie myślę po raz kolejny. On przyprowadza duszę do Pana Jezusa, tutaj do zboru, a ja sobie myślę i znowu mu się udało. I wtedy jest czytane Słowo Boże. I w tym czytaniu Słowa Bożego, w czasie tego nabożeństwa, ja odczuwam niesamowitą świadomość obecności Boga. Po prostu tak bardzo byłem przejęty obecnością Boga, że wiedziałem, że Bóg patrzy na moje serce i to, co ja myślę, głęboko w moim sercu jest jakby na Jego dłoni. Że ja nie mogę ukryć niczego. Wiedziałem, że święte oczy Pana Jezusa patrzą na moje serce i ja wszystko widzą. Co myślisz? Co jest w Twoim sercu? I wiecie, tak strasznie się tym przeraziłem, że po prostu aż mogę powiedzieć, że po nabożeństwie jedna z sióstr podeszła do mnie i mówi, co się z tobą stało, bo ty przyszedłeś taki radosny na nabożeństwo, a teraz jakiś taki blady jesteś. Po prostu ja spotkałem się wtedy autentycznie z tą obecnością Pana Jezusa Chrystusa i ja zobaczyłem dopiero wtedy, ile w moim sercu jest obrzydliwości. Tak jak tutaj czytaliśmy w tym psalmie, że Pan Bóg nienawidzi wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Zbrodniarzami, obłudnikami, ludźmi pysznymi, chełpliwymi, zazdrosnymi, Pan Bóg się brzydzi. I wiecie, ja dosłownie miałem taką świadomość, że jestem brudny, plugawy przed Bogiem. I wiecie, kilka dni to trwało tak, ja nie mogłem sobie z tym poradzić. Chodziłem przed Bogiem, wyznawałem grzechy, mówiłem, Panie, przebacz mi, Panie, odpuść mi moje grzechy. Chodziłem do braci, modliłem się z nimi. I w końcu tak przyszła mi też myśl, żeby pójść do tego brata i wszystko mu po prostu powiedzieć, temu, któremu wobec czego byłem winny. Poszedłem do niego i powiedziałem mu, bracie, przebacz mi. On na mnie patrzy, mówi zdziwiony, a co mam ci przebaczyć? Ja mówię, ponieważ byłem wobec ciebie obrzydliwy, zazdrosny, Po prostu nie życzyłem Ci dobrze, nie błogosławiłem Ciebie, a spotkałem się z Bogiem na nabożeństwie. Poprzez Słowo Boże Bóg dotknął się mojego serca i pokazał mi, ile obrzydliwości jest w moim sercu. Ja Ciebie proszę tylko o jedno, przebacz mi. Wtedy żeśmy się po bratersku uściskali, on mnie zapewnił o jego miłości, o przebaczeniu. I wiecie, wróciłem do mojego, tego już miałem wtedy wynajęty pokoik, bo zrezygnowałem z tego hotelu sportowego. I tak wyczerpany fizycznie, wyczerpany duchowo usnąłem. I wiecie, kiedy się obudziłem, ja wiedziałem, że ja mam jestem prawdziwie wolny. Że Bóg dał mi nowe życie, że Bóg dał mi nowe serce, że wszystko stało się nowe w moim życiu. Że to nie było już tylko to poznanie Pana takie powierzchowne. Ja dogłębnie poznałem, gdzie Bóg jest. Gdzie Bóg się objawia, w jaki sposób się Pan Bóg objawia. I właśnie ten psalm jest dla mnie, ilekroć go czytam, jest dla mnie taką bardzo wielką wskazówką, wspaniałą wskazówką, że ja nie piłem, ja nie paliłem, nie brałem narkotyków, nie robiłem wielu złych rzeczy. Mama próbowała mnie wychować na uczciwego i dobrego człowieka, a w moim sercu było tyle chełpliwości, tyle pychy, tyle kłamstwa, tyle obłudy, tyle zakłamania, zazdrości. Wiecie, i taka była moja dusza, splamiona, brudna i ohydna. I tylko Pan Jezus Chrystus tą swoją świętą krwią mógł tylko obmyć moją winę i mój grzech. I za to jestem Bogu wdzięczny, że to się wszystko stało, jak tu jest napisane, dzięki obfitości łaski Bożej. Nie dzięki mojej dobroci, nie dzięki mojej uczciwości, nie dzięki mojej sprawiedliwości, ale dzięki sprawiedliwości Chrystusa to się mogło dokonać, że ja dzisiaj mogę przychodzić przed oblicze Boże, do tego świętego przybytku, mogę stanąć przed Bogiem, to jest poprzez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mogę też prosić Pana o to, co tu jest też napisane, żeby Pan prowadził mnie. Panie, prowadź mnie nie według mojej sprawiedliwości, bo człowiek, jak polega na własnym rozumie, to ginie. I wielokrotnie już jako człowiek wierzący zastanawiałem się, ile to razy w swojej głupocie człowiek postępuje. Nie dopuszcza Boga do głosu, nie dopuszcza Boga, Boże, Ty mnie weź za rękę poprowadź, bo wszystko, czego ja się tknę, to wszystko psuje. Ale jeżeli Ty mnie poprowadzisz według swojej sprawiedliwości, ja naprawdę będę poprowadzony dobrze i może nie zawsze po mojej myśli, może nie zawsze tak, jak ja tego bym chciał, ale zawsze to będzie bezpieczne, zawsze to będzie dobre, cudowne dla mnie. Boże, prowadź mi według sprawiedliwości swojej, ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę swoją. Wyrównaj, wyrównaj, ponieważ my z natury krzywimy drogi Pańskie. Krzywimy drogi Pańskie, ale chwała Bogu, że Pan Bóg czuwa nad nami i nam drogi prostuje. Księga Izajasza mówi, że Panie, droga sprawiedliwego jest prosta, sprawiedliwego, tego, który pokłada ufność w Tobie. Dlaczego? Ponieważ Ty ją prostujesz. Ty ją, Panie, prostujesz. I ja to w tym świadectwie chciałem Wam to powiedzieć, że wspaniały jest Bóg, cudowny jest mój nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, że zmiłował się nad nami grzesznikami. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego innego tekstu z Bożego Słowa. To jest tekst druga księga Mojżeszowa. Proszę to znaleźć. To jest 33 rozdział, druga księga, przepraszam, nie 33, 34 rozdział, druga księga Mojżeszowa. Chciałbym z wami, bracia i siostry, podzielić się takim też bardzo ważnym fragmentem, potem w nawiązaniu jeszcze do Nowego Testamentu. Słowo, które jest dla mnie taką też... To słowo tak, aby nas poprowadziło też ku Bogu, ku Jego chwale, do oblicza Pana Jezusa Chrystusa, bo w światłości Twojej, jak Biblia mówi, oglądamy w światłość. W światłości Bożej, w światłości Jezusa oglądamy tylko światłość. Chciałbym dzisiaj o tym zwrócić na to uwagę, bracia i siostry, żebyśmy to dzisiaj zapamiętali, gdzie jest światłość, gdzie mamy szukać światłości, gdzie tak naprawdę jest nasze miejsce. Przed obliczem Boga jest nasze miejsce, przed obliczem Jezusa Chrystusa, tam jest nasze miejsce, nie gdzie indziej. I chciałbym przeczytać może najpierw druga księga Mojżeszowa. I rzekł Pan do Mojżesza, to jest od 27 wersetu 34 rozdziału. Od 27 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza, spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody i spisał na tablicy słowa przymierza dziesięciorgo słów. A gdy Mojżesz stępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy stępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniowała od rozmowy z Panem. A gdy Araon i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniowała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócił się Araon i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim porozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniowała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Bracia i siostry, Mojżesz stąpił z góry Pana. Tam na górze Synaj przebywał i rozmawiał z Bogiem 40 dni, 40 nocy i tam Pan na tablicy kamiennej napisał dla Mojżesza przykazania Boże. I gdy Mojżesz po tych 40 dniach stępował z góry Synaj, czytamy, że nie wiedział Mojżesz, że skóra na twarzy jego promieniowała od rozmowy z Panem, on tego nie wiedział. I bracia i siostry, dla mnie, ilekroć czytam też i to słowo, zawsze mi pokazuje taką głęboką prawdę, bo to słowo kieruje naszą uwagę na świadectwo. Świadectwo, jakie my wydajemy gdziekolwiek stają nasze nogi. Jakie my wydajemy świadectwo? Skóra na twarzy Mojżesza promieniowała od rozmowy z Panem. Myślę, że nie tylko jego skóra promieniowała, ale także i wszystko, co było w umyśle Mojżesza, wszystko, co było także w sercu Mojżesza, cała istota jego, to znaczy cały duch i dusza i całe jego ciało było wypełnione obecnością Bożą. I nie stało się to, bracia i siostry, tak sobie po prostu, ale poprzez społeczność z Bogiem. On nawet tego nie wiedział, on się nawet nad tym nie zastanawiał, że jego oblicze, jego twarz promieniuje od rozmowy z Bogiem. Bardzo często my możemy, jak już brat wspomniał o tym, mówił o tym bardzo wyraźnie, że to naprawdę nie słowa świadczą o tym, czy my wierzymy. To naprawdę nie słowa świadczą. Jan Apostoł w pierwszym liście mówi, jeśli mówimy, że z Nim mamy społeczność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy. I nie trzymamy się Bożej prawdy. A więc tak naprawdę nie słowa o tym świadczą, ale bracia i siostry, to chodzi o coś głębszego. Świat tak naprawdę, ja mogę to powiedzieć też po własnym życiu, własnym postępowaniu, że naprawdę nie słowa przekonują ludzi. Nie słowa przekonują, ale to moje życie. I czy obecność Boża, czy obecność Pana Jezusa jest w twoim i w moim sercu? Czy ona jest? Bo jeżeli ona jest, to na pewno i ludzie, i zbór, i bracia, i siostry, i wszyscy ludzie w tym świecie, oni poznają, że ty jesteś inny. Że ty nie postępujesz w taki sam sposób, jak inni postępują. Że ty nie myślisz w taki sam sposób, nie wypowiadasz się tak samo, ale jesteś całkowicie inny. Ponieważ w tobie jest obecna chwała Boża. W tobie jest obecność Pana Jezusa Chrystusa, obecność Jego Słowa. I bracia i siostry, całkiem niedawno usłyszałem coś, co bardzo rozradowało moją duszę, ale proszę przyjmijcie to, ja to chcę powiedzieć przed wami jako świadectwo z wielką pokorą serca, bo to się też i nie za często słyszy w tym świecie. Mój przełożony, który całkiem nie, od kilku lat już jest moim przełożonym w pracy, pracuje w szpitalu, także to jest w radiologii, on jest lekarzem. I często mnie prosi i mówi, no Mirek, zrób mi tam kawę, ja mu zrobiłem kawę i on do mnie oczywiście mówi, dziękuję ci dobry człowieku. Ja mu zawsze mówię, no mając już na uwadze, że to nie jest tak, jak on mówi z tym dobrym człowiekiem, ale to już tam go nie prostowałem. Raz go sprostowałem, drugi raz, a potem sobie dałem spokój, on zawsze tak mówił, że dziękuję ci dobry człowieku. Ale potem za którymś razem jeszcze raz mu o tym powiedziałem, że nie nazywaj mnie doktorze dobrym człowiekiem, bo tylko jeden jest dobry Bóg. A on mówi, wiesz co, ja patrzę na twoje życie, i mówi do mnie tak, że ty to, co mówisz, to ty się starasz tak czynić. I wiecie co, to było dla mnie tak cudowne. Przyjechałem do mojego domu i z wielką radością, taką przed Panem z taką pokorą świadczyłem o tym mojej żonie. Mówię, wiesz co, no usłyszałem coś, co mnie chyba najbardziej mogło rozradować, żeby z ust człowieka tego świata, z ust człowieka bardzo poważnego, człowieka, który jest jak na warunki tego świata jest bardzo moralny i mówi do mnie, wiesz co, ja cię obserwuję, ja widzę, że starasz się, nie, że jesteś doskonały, tak jak brat mówił o uczniostwie, ale starasz się czynić tak, jak mówisz. I bracia i siostry, i to jest bardzo ważne, że my jesteśmy tym listem, jak apostoł Paweł powiedział, listem Chrystusowym. On nie ma być tylko znany, bo dobrą rzeczą jest, żeby obwieścić tam, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy, obwieścić, ogłosić, słuchajcie, ja jestem nawróconym człowiekiem, ja jestem dzieckiem Bożym, jestem człowiekiem, który nawrócił się do Pana Jezusa, żeby to ludzie o tym wiedzieli. Ale bracia i siostry, niech bardziej życie, niech bardziej moje postępowanie wyprzedza to, co ja mówię. Naprawdę, to jest dobrą rzeczą obwieścić, żeby to było znane, ale lepiej niech to będzie znane i niech to będzie czytane. Żebyście byli listem znanym, to znaczy ważne jest obwieszczenie, żeby nie było tak, że pracujesz gdzieś w jakimś zakładzie lata i ludzie nie wiedzą, że ty jesteś nawróconym człowiekiem. Nie ma anonimowego chrześcijaństwa, nie ma takiego skrytego chrześcijaństwa. Bracia i siostry, ludzie muszą wokół nas wiedzieć, sąsiedzi nasi, koledzy nasi, tam gdzie pracujemy, czy gdzie się uczymy, ludzie muszą wiedzieć, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale to nie chodzi o to, żeby się tylko tak wszech i wobec tym chlubić, ale bądźmy też czytelni. W mojej pracy zmagałem się z trzema problemami bardzo poważnymi. Trzy osoby i trzy bardzo poważne problemy. Wiecie, Lot przebywał w Sodomie i tam jest napisane, że jemu w jakimś już momencie życia na początku nie zdawał sobie sprawy, że złego wyboru dokonał. Ale potem czytamy, że już nie było mu tak wszystko obojętne. Kiedy on patrzył na bezbożny świat, on patrzył na bezbożnych ludzi tam mieszkających w Sodomie, na te gwałty, na te wszeteczeństwa, na tą nieczystość, na te kłamstwa obrzydliwe, na to pijaństwo. Wiecie, kiedy on na to wszystko patrzył, to on się trapił swojej duszy. Trapił się swojej duszy i można powiedzieć, że męczył się, przebywając pomiędzy tymi ludźmi. On przed Bogiem jakby zanosił te westchnienia przed oblicze Boże. I Biblia mówi, że Pan Bóg pobożnych ludzi potrafi wyrwać z pokuszenia, natomiast bezbożnych zachować na dzień sądu celem ukarania. I wiecie, zmagałem się z trzema problemami i przez kilka lat było to dla mnie dużym uciążeniem. Jeden mój poprzedni przełożony był alkoholikiem. Wiecie, i ten alkoholizm w jego pracy się coraz bardziej wzmagał. Coraz bardziej. Miał takich dwóch kolegów, którzy mu musieli nawet codziennie troszeczkę nalać wódki, żeby on mógł spokojnie pracować. Bo jak nawet miał wiele zdjęć do opisania, czy kilka badań i miał troszeczkę wypite, to on mógł wszystko zrobić. Natomiast jak nie miał, to po prostu był nerwowy, chodził z kąta w kąt i po prostu spustoszenie robił tylko. I oni mu już to nalewali, ale ten problem coraz bardziej się pogłębiał. Coraz częściej były imprezy w mojej pracy też i przy każdej imprezie było to zakrapiane alkoholem. I wiecie co, przez kilkanaście lat ten szef, on taki starał się też być dobrym, jak to się mówią w świecie, dobrym człowiekiem. I mówi, Mirek, mówi, chodź, mówi, tylko odrobinkę wypijesz ze mną, odrobinkę z nami wypijesz, chodź. I ja mówię, szef, ja naprawdę nie mogę, ja nie piję, ja jestem przemienionym człowiekiem, Bóg zmienił moje życie, naprawdę nie mogę. Mówi, słuchaj, ja dla ciebie to najlepszy, jakie tylko trunek będzie w całej Bydgoszczy. Ja do ciebie pojadę, ja ci kupię, tylko ty przyjedź i weź to ze mną. Ja mówię, naprawdę nie mogę. I przez te kilka lat, bracia i siostry, Pan Bóg dawał mi łaskę, że mimo tego, że to była taka pokusa, ciągłe nękanie, to Pan Bóg też dał siłę do tego, żeby nie brać uczestnictwa w tych właśnie rzeczach. Wiecie, z czasem okazało się, że ten lekarz przeniósł się do innego szpitala. Ja byłem z tego powodu bardzo utrapiony. To mi w ogóle w pracy nie pomagało, to ciągłe nakrapianie alkoholem. Bardzo mi było źle w tym. Następny problem, to był drugi taki mój kolega, który notorycznie kłamał. Wiecie, on pracował w rejestracji. Przychodzi ładna kobieta do rejestracji, on ją obsługuje, prawda, termin na jutro. Ale przychodzi jakaś staruszka, czy jakiś dziadziuś starszy, on mówi, nie ma terminu. Nie ma terminu. Wiecie, to było takie straszne. To my, dlaczego tak robisz? Nie, po prostu jakby się urodził i jak się pomylił, to powiedział prawdę. A tak to cały czas kłamał. Jak lekarza nie było, przyjechał, na przykład miał o 13 przyjechać lekarz, z jakichś powodów nie przyjechał, no to on mówi: Mirek, słuchaj, to jak lekarza nie będzie, to powiedz, że zachorował. Ja mówię: słuchaj, Janusz, ja nie będę takich rzeczy mówił. Ludzie mają telefon, lekarz ma telefon, mogą do niego przedzwonić, niech się sami zapytają, dlaczego go dzisiaj nie ma. Wiecie, to kłamstwo było bardzo obciążające, trapiło mnie to w duszy cały czas. Z czasem okazało się, że ten człowiek został przeniesiony na inny oddział. Już go nie ma. Trzeci problem to był problem plotek i obmowy. Wiecie, z trzema problemami zetknąłem się bardzo poważnie i wiem, że to są obrzydliwe rzeczy i żebyśmy my jako wierzący ludzie nie wkładali palców w te rzeczy. Ani w alkohol, ani nie pobłażali sobie w tym kierunku na tej płaszczyźnie, ani w kłamstwie, ani też w plotce czy obmowie. Jak bardzo potrafi zatruć atmosfera plotki i obmowy. Jaka to jest coś tak strasznego, i to przenosząc na grunt normalnej, zwyczajnej, codziennej pracy. Jeżeli znajdzie się w waszym gronie plotkarz, to wy nie będziecie mieli życia. Nie będziecie mieli życia. Jeżeli znajdzie się obmówca, on zatruje całą atmosferę w pracy. Praca będzie koszmarem, a nie przyjemnością. Jeżeli przenosząc to na grunt życia Kościoła, jest to identyczne. Jeżeli w zborze znajdują się problem obmowy czy plotki, powoduje to zatrucie całego organizmu, całego ciała. Odrobina kwasu zakwasi cały zaczyn. Pobłażliwość do alkoholu w wielu kręgach chrześcijańskich jest tak wielka, że ci ludzie, podejrzewam, już dawno odstąpili od Boga ze względu na ich wielką pobłażliwość do alkoholu. Naprawdę. Wielka pobłażliwość do alkoholu. Ale to są martwe kamienie, które nigdy nie będą wzbudzone, bracia i siostry. Nie wiadomo, jakbyśmy próbowali to biblijnie uzasadnić. I uduchowić problem alkoholu, to zawsze to będzie martwy kamień. Jeden z braci próbował udowodnić innemu bratu, że właściwie problem alkoholu to w Biblii to jest tak, że to tak właściwie no nie jest to problem. No nie mamy się upijać, no ale... Ale wiecie, natrafił akurat na takiego brata, który wyszedł z nałogu, ale on o tym nie wiedział. I wiecie, my w wielu wypadkach nie wiemy, z kim rozmawiamy, my w wielu wypadkach nie wiemy, komu zwiastujemy i kazalnica naprawdę nie służy po temu, aby te rzeczy udowadniać, że to można tak, albo nie tak, albo można w takiej ilości, albo nie w takiej. To zawsze będzie martwy kamień, on nigdy nie ożyje. I bracia i siostry, problem kłamstwa. Dlaczego to tak myślicie, Mirek, no kłamstwo w zborze? A dlaczego apostoł Paweł mówi, jeżeli jesteście członkami jedni drugich, więcej się nie okłamujcie. Więcej się nie oszukujcie. Niech już jeden drugiego nie oszukuje i nie okłamuje. Obłudnikami, Biblia mówi, że obłudnikami brzydzi się Pan. Zgubisz kłamców, tam jest powiedziane. W jaki sposób Bóg się odnosi do wszelkiego kłamstwa? Bracie i siostry, tak jak brat powiedział, w naszym uczniostwie, jeśli chcemy wzrastać duchowo, musimy mieć kręgosłup, musimy mieć jasne stanowisko co do alkoholu, jasne stanowisko do prawdy Bożej, jasne stanowisko do naszego języka. Jeśli kto chce być zadowolony z życia, oglądać dobre dni, Biblia mówi, niech powstrzyma swój język od złego i odmowy zdradliwej, obłudnej, zakłamanej, a wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem, Bóg cię będzie błogosławił. I myślę, że wszystko to przychodzi, bracia i siostry, to do naszego serca to przychodzi poprzez rozmowę z Panem. Poprzez to, że my idziemy na społeczność z Bogiem, tak jak Mojżesz przebywał w obecności z Bogiem. On przebywał 40 dni, 40 nocy. Ale to jest dla nas wskazówka, że to przychodzi przez społeczność z Bogiem. Ta chwała Boża przychodzi i zamieszkuje w tobie i tam już nie będzie więcej miejsca na kłamstwo, na alkohol, na plotkę, na pychę, na chełpliwość, ponieważ tam przebywa chwała Boża. Tam jest obecne Słowo Boże. To jest Jego Królestwo. Z czym mógł się podzielić Mojżesz, kiedy przychodził do ludu Bożego? On nie mówił sensacji, on nie mówił, wiecie co, a widziałem tamtego brata, tamtą siostrę, a oglądałeś ostatnie wiadomości, a wiesz co, a oglądałeś tą reklamę z tą komórką? Nie, on przychodził, kiedy rozmawiał z Bogiem, chwała Boża napełniała jego serce, a on przychodził do ludu Bożego i on mówił czyste Boże Słowo. Tam nie było żadnej domieszki fałszu, ani obłudy, ani świata. Bracia i siostry, to można wykształtowywać w sobie. To nie jest tak, że my to mamy, ale poprzez społeczność z Panem, przebywanie w obecności chwały Bożej, będziemy to, w nas to będzie rosło coraz bardziej. Chciałem jeszcze powiedzieć tak, że w nawiązaniu do tego fragmentu Bożego Słowa, że dlaczego Mojżesz zakładał zasłonę na oblicze swoje? To takie pytanie może. Dlatego, żeby synowie izraelscy nie mieli patrzeć na koniec tego, co miało ustać. Ta cała chwała, ten cały blask jego twarzy, on po prostu ustawał. Kiedy Mojżesz szedł na górę i tam rozmawiał z Bogiem i kiedy schodził do synów izraelskich, znowu jego twarz jaśniała, a potem znowu nakładał zasłonę, ażeby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Dlatego, że bracia i siostry, to, co my tutaj czytamy z Mojżeszem, to była chwała Boża, ale apostoł Paweł mówi, że była to chwała przemieniająca. Przemieniająca. Że to reprezentuje nam stare przymierze. Że przymierze prawa i zakonu nie mogło tak naprawdę doprowadzić człowieka do wewnętrznej, trwałej przemiany serca. Było to tylko chwilowe doznanie. Kiedy Mojżesz szedł, to tamto doznawał, przychodził, a potem to ustawało. I to przymierze prawa i zakonu, chociaż było czyste, chociaż było święte, chociaż było sprawiedliwe, ale nie mogło nikogo doprowadzić do wewnętrznej doskonałości. To była taka zewnętrzna rzecz, ale ona nie przemieniała serca. Przymierze zakonu, przymierze prawa uświadamiało człowiekowi, jak jest wielkim grzesznikiem. Bo przecież nie wiedzielibyśmy, gdyby nie było Bożego prawa, gdyby nie było zakonu, nie wiedzielibyśmy, co to znaczy nie pożądaj, gdyby zakon nam nie mówił nie pożądaj. Nie wiedzielibyśmy nie kradnij, gdyby zakon nie mówił nie kradnij. Nie wiedzielibyśmy nie zabijaj. I to prawo jest dobre, to prawo jest czyste, ono jest święte, ale bracia i siostry, ono nam pokazuje ogrom naszej całej grzeszności. I pokazuje nam też to, że my o własnych siłach, polegając na prawie tego zakonu, nigdy nie dojdziemy tak naprawdę przed oblicze Boże. Jeżeli byśmy polegali tylko na tym prawie zakonu. Apostoł Paweł w liście do, przepraszam, Jakub apostoł mówi w swoim liście w ten sposób. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, zachowa cały zakon, a uchybi tylko w jednym z Bożych przykazań, winien będzie złamania całego Bożego prawa. To jest bardzo niesamowite słowo. Bracia i siostry, jestem przekonany, że gdybyśmy się zastanowili nad każdym z Bożych przykazań, to my w każdym z Bożych przykazań uchybiamy. Nie wypełniamy ani jednego z 10 Bożych przykazań. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Zobaczcie, ja pracuję w takiej branży, gdzie ludzie zdejmują łańcuszki. I mogę wam powiedzieć, że jest to plaga narodu polskiego, to są łańcuszki. Do każdego człowieka na 100%, 95% ludzi nosi łańcuszki. A wiecie, co jest na tych łańcuszkach? Są bożki. To są bożki, to są medaliony, to są kulty świętych. To są, bracia i siostry, jakieś symbole okultystyczne, jakieś podkowy, jakieś słoniki, jakieś serduszka, jakieś znaki zodiaku. Ci ludzie, nosząc na swoich szyjach, poświadczają, komu służą. Jeżeli nawet nie mają żadnego symbolu, a mają tylko sam łańcuch na szyi, jeżeli on jest złoty albo srebrny, to on pokazuje, w czym ci ludzie pokładają nadzieję i gdzie tak naprawdę są ich serca. Po wielu zachowaniach ludzi możesz poznać, komu służą i do kogo tak naprawdę należą. 95% ludzi przychodzących na zdjęcia rentgenowskie ma łańcuszki. To jest drobna rzecz. Łańcuszek i to, co na nim jest, to jest tylko łańcuszek, to jest tylko jakiś medalion. Ale wiecie, za tym stoi konkretny duch, za tym stoi konkretny demon. I ci ludzie służą nie tak naprawdę Bogu, ale służą demonom. I myśmy takimi byli. Ale Pan Jezus nas tego obmył, Pan Jezus nas tego wyrwał. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest w górze, na niebie, w dole, na ziemi, bo Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ileż to różnych wizerunków ludzie dzisiaj stawiają. Ileż to różnych pomników stawiają, przed którymi ludzie przychodzą i oddają pokłony. Bracia i siostry, a jak jest wzywaniem imienia Pana Boga nadaremno? Zobaczmy, zastanówmy się nad tym, jak bardzo wielka plaga jest w naszym narodzie, kiedy to imię Pana Jezusa jest bezczane, jest po prostu obrażane imieniem Pańskie. A Pan Bóg powiedział, nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa Jego imienia. Zobaczcie, jak bardzo święcimy święty dzień. Dzisiaj jest taka moda, że ludzie załatwiają swoje sprawy w niedzielę. Cały tydzień ciężko pracują, a w niedzielę załatwiają wszystkie swoje sprawy, łącznie z całymi zakupami na cały tydzień. A jak jest, bracia i siostry, z naszą pożądliwością? Biblia mówi, nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która do niego należy. Ileż to w sercu człowieka jest pożądliwości? Nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Nie składaliśmy? Wszech i wobec słyszymy fałszywe świadectwa. Ludzie obrażają Boga. Prawo Boże pokazuje ludziom, jak wielkimi są grzesznikami. Uchybienie chociażby w jednym z Bożych przykazań czyni winnymi złamania wszystkich Bożych przykazań. Dlatego, bracia i siostry, w jaki sposób możemy dojść do poznania Boga? W jaki sposób możemy się zbliżyć do Boga? W jeden tylko sposób. To Bóg zbliżył się do człowieka, to Boża chwała zniżyła się do nas. W Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, czytamy, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I wiecie, to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Boga nigdy nikt nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, albo jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił nam Go, odsłonił Go. Bracia i siostry, to jest coś fascynującego, to jest coś tak cudownego i tak pięknego. Nie chodzi tylko o to w składaniu świadectwa, żeby ludzie uznali Jezusa swoim Zbawicielem, ale w składaniu świadectwa, w przyjęciu świadectwa chodzi o to, żeby ludzie uznali Jezusa Panem i Bogiem. I bracia i siostry, zatrzymanie się na etapie tylko Zbawiciela jest wielkim nieporozumieniem. Jezus objawia nam całą pełnię Bożej chwały, Bożej łaski i Bożej miłości. Boża chwała się zniżyła do człowieka w osobie Jezusa Chrystusa. To jest coś niezwykłego, bracia i siostry. I wiecie, że całe sedno Ewangelii, całe sedno i esencja naszego życia polega na tym, abyśmy to mieli objawione w naszych sercach i na tym objawieniu budowali nasze całe życie. Kiedy Jezus przybywał w Cezarei Filipowej, zapytał się uczniów, za kogo mnie ludzie mają. I uczniowie odpowiedzieli wyraźnie, jeden za Jana Chrzciciela, jeden za proroków, za Jeremiasza, za Eliasza. A Jezus mówi, a wy, moi uczniowie, za kogo wy mnie macie? I wtedy Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz. To jest bardzo ważne, powiedzieć, że Jezus jest Mesjasz, Jezus jest pomazaniec Boży, to oznaczało, tak, Pisma Święte, proroctwa mówią prawdę. To mówią prawdę, ty jesteś tym zapowiadanym Mesjaszem w księgach Mojżesza, w księgach psalmów, w księgach proroków. To ty jesteś tym Mesjaszem. A więc Pismo Święte mówi prawdę. Jezus mówi, badacie Pisma, a przecież one składają świadectwo o mnie. Kiedy ślepy człowiek wzywa Jezusa i mówi, Jezusie, Jezu Chryste, on tam mówi, Chrystusie, zmiłuj się nade mną. To tak naprawdę mówi, że ja wierzę w to, co mówią Pisma. Ja wierzę w to, co mówią Pisma. Ty jesteś zapowiadanym Mesjaszem. Ale to nie wszystko. Ty jesteś Chrystus. I co dalej mówi Piotr? Chrystus, Syn żywego Boga, albo Syn Błogosławionego. I bracia i siostry, Pan Jezus nie powiedział, Piotrze, jakiś ty jest inteligentny, jakiś ty masz bystry umysł, wiesz, przebywasz ze mną blisko 3 lata i w końcu do tego doszedłeś, wiesz, ale jesteś bystry. Bracia i siostry, wiecie, dlaczego Kościół jest tak cudowny? Zrozumcie mnie dobrze, ale w Kościele tak naprawdę nie ma bystrych ludzi. W Kościele mamy tylko do czynienia z osobami, które albo mają objawione i odsłonięte tą tajemnicę, albo nie. Ale nie ma ludzi bystrych, nie ma ludzi takich bystrych, żeby sobie sami to wymyślili. Jezus powiedział, dziękuję Ci Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, bo tak się Tobie Ojcze upodobało. I Pan Jezus mówi, że tylko to, kim On jest i kim Ojciec jest, to tylko On wie i On może objawić. Bracia i siostry, I dlatego Jezus powiedział, nie ciało i nie krew ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. On ci to odsłonił, tą tajemnicę, która była zakryta od wieków i od pokoleń. Bracia i siostry, dochodzę do takiego miejsca, które mnie niezwykle fascynuje. Jest ono zapisane w drugim liście do Koryntian. Nie otwierajcie, ja to może zacytuję. Bo Bóg, który rzekł... Bracia i siostry, weźcie sobie to do serca i podziękujmy serdecznie Bogu za Jego łaskę. Za to, że to On w swojej wielkiej łasce i miłości nam to odsłonił. I uczynił to poprzez swoje cudowne, święte słowo, przez które kiedyś stworzył cały wszechświat. Niebo stworzył, ziemię stworzył i to samo słowo... powiedziane do twojego serca, rozjaśniło ci to. Tam jest powiedziane, Bóg, który rzekł, z ciemności niech stanie się światłość. Ja byłem w ciemności, bracie, ty byłeś w ciemności, siostro. Żyliśmy w ciemności i w tym momencie Słowo Boże wniknęło w twoją duszę, w twoje serce. I co ci rozjaśniło? Rozjaśniło nam, że na obliczu Chrystusa maluje się chwała Boża. Pełnia chwały Boga jest na obliczu Chrystusa. Mojżesz szedł na tą górę, rozmawiał z Bogiem. Rozmawiał, a chwała Boża jaśniała na nim. Ale było to chwilowe doświadczenie. Było to jakby chwilowe doznanie. Bóg się jeszcze nie objawił, Bóg się jeszcze nie odsłonił. Ale przyszedł ten czas, kiedy Bóg się odsłonił, Bóg się objawił. Są trzy albo cztery niezwykłe tajemnice w Piśmie Świętym, o których warto mówić, warto się zastanawiać, warto do nich powracać. Pierwszą tajemnicą to jest sam Chrystus. On jest tajemnicą. Zakryty od wieków, zakryty od pokoleń. Apostoł Paweł był tym tematem niezwykle zachwycony i mówi, chwała Bogu, że mi to Duch Święty objawił, a ja mogę to objawić wam. Tą tajemnicą objawioną jest Chrystus. Druga tajemnica to są poganie. Że my, bracia i siostry, z pogan wzięci, mamy dzisiaj ten sam przystęp do Boga Ojca jak Żydzi? Że my poprzez krew naszego Zbawiciela jesteśmy połączeni w jedno z Panem Jezusem Chrystusem i czy to Żyd, czy to Grek, w Chrystusie jesteśmy jedno? To jest wielka tajemnica. Tajemnicą, bracia i siostry, jest pochwycenie Kościoła. Bo Biblia mówi, to jest wielka tajemnica, którą chcę wam odsłonić i objawić, mówi Paweł Apostoł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednym mgnieniu oka zostaniemy porwani i przemienieni. I Paweł mówi, wielka to tajemnica. Wielka to tajemnica. I wiecie, jaka jeszcze jest jedna? To jest połączenie się Kościoła, połączenie się oblubienicy z Chrystusem. Pan Jezus nawiązuje tą tajemnicę do połączenia się małżonków i mówi, opuści człowiek ojca i matkę. Połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, ale ja ją odnoszę do życia Kościoła. Wielkie są tajemnice Boże. I bracia i siostry, ja zmierzam do tego, żeby nam pokazać, że na obliczu Chrystusa my widzimy chwałę Bożą. I to nie jest takie do końca oczywiste i jasne, ponieważ apostoł Paweł składał Ewangelię wielu ludziom. Czy wszyscy się nawrócili? Moim obowiązkiem, twoim obowiązkiem jest zwiastować Ewangelię każdemu człowiekowi. Ale apostoł Paweł mówi, jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta. Zasłonięta jest wobec tych, którzy giną, których Bóg tego świata, zobaczcie o co chodzi, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. O kim? O Chrystusie, który jest obrazem Boga. To jest sedno. Paweł Apostoł nie mówi nawet o tym, że on jest tylko Zbawicielem, ale mówi obraz Boga. Obraz Boga. Więc bracia i siostry, to co było jakby takie jedno doświadczenie takie przemijające, to było doświadczenie dla Mojżesza, dla nas, którzy żeśmy przyjęli Pana Jezusa od naszego serca. On stał się naszym Zbawicielem, On stał się naszym Panem, Królem i Bogiem. Dzisiaj cała chwała Boża, obecność chwały Bożej jest w twoim i w moim sercu. Biblia mówi, świątynią Bożą jesteście. Co jest świątynią? To są nasze ciała. Gdzie Bóg objawiał swoją chwałę? W świątyni. To jest miejsce przebywania Bożej chwały. I bracia i siostry, jeśli myśmy przyjęli Chrystusa, jeżeli my trwamy w Panu Jezusie Chrystusie, jeśli żyjemy w Panu Jezusie Chrystusie, to my będziemy przemieniani, jak apostoł Paweł mówi, z chwały w chwałę, a to sprawia Pan, który jest Duchem. Bracia i siostry, dzisiaj, mając Jezusa w sercu, możesz być nieustannie przemieniany. To nie jest chwilowe doznanie, to nie jest tylko chwilowe przeżycie, ale jeśli chodzisz z Bogiem, chodzisz drogami pańskimi, to będziesz nieustannie przemieniany na umyśle i na sercu. Ważne jest, abyśmy się poddawali Bogu i Jego Słowu. I bracia i siostry, chcę powiedzieć, że przemienienie serca człowieka to jest następny najważniejszy etap w życiu naszym tutaj. To jest nasze zbawienie, ale też jest to nasze przemienienie. My musimy bardzo dużo mówić na temat przemienienia, ponieważ jest to pierwotny zamysł Boga. W wielu kręgach dzisiaj kościelnych mówi się, jestem wybrańcem Bożym, wybrańce Boże, skaczą, tańczą, bo oni są wybrańcami Bożymi. A potem idą do swojego domu i grzeszą dalej. Albo odwrotnie, grzeszą, a przychodzą do domu Bożego i mówią, świątynia Pańska to jest. Bracia i siostry, wybraniec Boży, wybrańcy Boży, to są bardzo poważne stwierdzenie. Bóg nas wybrał po to właśnie, abyśmy się stali podobni do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. To jest właśnie cel naszego tu życia na ziemi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian o tym nam mówi. To jest rozdział 8 i mówi, że to jest właśnie nasz cel. 8 rozdział, werset 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też i uwielbił. Bracia i siostry, po to Pan cię wybrał. Nie żebyś się szczycił i chlubił samym faktem wybrania, ale żebyśmy poddawali się działaniu potężnego, skutecznego, działającego Słowa Bożego, przez które świat został stworzony, przez które mi zajaśniało poznanie chwały Bożej, jaka jest na obliczu Chrystusa, i abyśmy poprzez to samo Słowo Boże byli cudownie przemienieni. Żeby chwała Boża malowała się i była w sercach, w umysłach, w całym naszym życiu. List do Filipian bardzo pięknie nam pokazuje i obrazuje ten fakt. List do Filipian, rozdział 1. Apostoł Paweł mówi tak. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł mówi, że tylko w tych Bóg może czynić dzieło Boże, dobre dzieło Boże, aż do dnia Chrystusa Jezusa, którzy mają społeczność w Ewangelii. To jest wielka rzecz mieć społeczność w Ewangelii. Kiedy my dzisiaj się zbieramy, to mamy społeczność przy Bożym Słowie. Słowo Boże jest nadrzędne tutaj na tym miejscu. To jest nasza społeczność, bo my wiemy, że nikt i nic nie potrafi nas oświecić, Nikt i nic nie potrafi nas zmienić, przemienić, tylko Boże Słowo. I my się zgromadzamy wokół Bożego Słowa i w naszych domach, w naszych rodzinach. O tym pamiętajmy, że jeśli będziemy mieli społeczność w Ewangelii, to Słowo będzie w nas trwało, będzie w nas żyło, to my będziemy, Bóg będzie wykonywał w nas nieustanne dzieło przemienienia. On po to sobie wybrał Kościół, po to się Kościołowi objawił, aby stawić go przed obliczem swoim, jako czysty, jako święty, jako niepokalany. Taki jest Boży zamysł. Bóg wykonuje ogromną pracę w naszych sercach, ale my musimy pokornie poddawać się jemu działaniu. Nawet wtedy, kiedy nas to boli, nawet wtedy, kiedy jesteśmy napominani, przyjmujmy z łagodnością wszczepione w nas Słowo Boże, bo wtedy tylko, kiedy pokornie i łagodnie przyjmujemy do serca Słowo Boże, ono może nas zmienić. Jeśli będziemy wobec Słowa oporni, jeśli będziemy wobec Słowa tacy twardzi i mówili, a to znowu tylko do mnie, jeżeli tak będę reagował na Słowo Boże, Bóg nie dokona przemiany. Bracia i siostry, Pan Bóg jest cudowny, jest potężny i wszechmocny, ale siłą w życie człowieka nie wchodzi. Szanuję twoją wolę, szanuję twoje myśli. Jeśli zamkniesz swoje serce na działanie Ducha Świętego i Słowa Bożego, On nie wykona w tobie swojego dzieła. Czasami Bóg się ulituje i ześle doświadczenie. I doświadczenie świadczy raczej o wielkiej, niezgłębionej miłości i łasce Boga do mnie i do ciebie. Nie o tym, że Bóg chce mi źle. Nie o tym, że Bóg chce mnie pognębić, ale że chce mi dobrze. Chce mnie przyprowadzić na nowo do upamiętania i do pokuty, i do pokory. Dziękuję Bogu za każde doświadczenie. Bracia i siostry, i czy mamy społeczność w Ewangelii? Czy Bóg wykonuje w nas dobre dzieło? Oby tak było. I mam jeszcze na myśli list do Efezjan, który też o tym mówi bardzo wyraźnie, jest zasugerowane, że po to nas Bóg wybrał. Pierwszy rozdział i werset trzeci i czwarty. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. To jest cel wybrania. Bracia i siostry, nie mówmy i nie wmawiajmy w siebie, jak to Żydzi wmawiali w siebie, mamy ojca Abrahama. Jak to łatwo sobie coś wmówić. Można nawet sobie wmówić zbawienie do serca. Żydzi wmówili sobie ojca Abrahama. A co powiedział do nich Jan Chrzciciel? Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Jeżeli drzewo, Boże drzewo, nie wydaje owocu, będzie wycięte. Bo to jest nienormalne, żeby nie żyć w słowie Pana i nie wydawać owocu. Jeżeli nie wydajemy owocu, nie ma przemiany, nie ma owocu Ducha Świętego też w naszych sercach, to bracia i siostry, świadczy to o naszym zaniedbaniu, o naszym lenistwie, jakiejś gnuśności naszych serc. I oby tak nie było w naszym życiu. Bóg nas wybrał, Pan Bóg nas cudownie powołał, aby nas przemienić. Ale obyśmy się tylko temu poddali. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedno miejsce, to jest list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 19 werset. Tesaloniczan. Apostoł Paweł mówi od rozdział 2, wersetu 10, mówi: wy jesteście świadkami i Bóg, jak świętobliwe, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. To jest słowo apostoła Pawła. Jakie ma być postępowanie między wierzącymi? Dlaczego apostoł Paweł to powiedział? Dlaczego mógł to powiedzieć z taką odwagą? Ponieważ przebywał w obecności chwały Bożej. I dlatego mógł powiedzieć: wiecie, bracia i siostry, czy możesz dzisiaj stanąć... I czy ja mogę stanąć taką odpowiedzialnością przed Bogiem, powiedzieć: wiecie, bracia, jakie było moje postępowanie między wami? Że było ono jakie? Świętobliwe, sprawiedliwe, nienaganne. Przecież on był tylko zwykłym człowiekiem. Tak jak i Eliasz był zwykłym człowiekiem. Ale apostoł Paweł trwał w obecności Boga. Dlatego mógł powiedzieć: wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinali, to inaczej błagali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Godne Boga. Czy to jest w ogóle możliwe? Nas, niegodnych grzeszników, podnieść do rangi tak godnych, że aż godnych życia, Bożego życia? Tak, w Chrystusie to jest możliwe. I na końcu Paweł mówi: a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Przyjęliście do serca. Nie jako ludzkie słowo. Ludzkich słów, my dzisiaj rozmawialiśmy przy stole w czasie śniadania, ludzkich słów jest bardzo wiele. I one często są mało skuteczne, mają małą wartość, nie mają mocy. Ale Słowo Boże ma moc. I zobaczcie, nie jako ludzkie słowo, ale jakie jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też was, wierzących, skutecznie działa. To nie znaczy, że już jesteśmy tacy, wiecie, super doskonali, ale ono działa. Że kiedy słowo Bóg posyła do twojego i mojego serca, ono nie wróci się próżne. Ale ono wykonuje, wykonuje, jak ten deszcz zraszający ziemię. On już więcej nie wraca do Boga, ale on zrasza nasze serca, tak Słowo Boże zrasza nasze serca. Jakie to cudowne jest. I na końcu już, bracia i siostry, tylko taką jedną rzecz, która tak wczoraj mi jeszcze przyszła na serce w tym temacie, to jest list do Efezjan. List do Efezjan, jeszcze powrócimy do tego listu i chciałem zwrócić jeszcze uwagę na takie tutaj napomnienia, przykazania na co dzień. Od tego, żeśmy w sumie zaczęli, i apostoł Paweł o tym bardzo dużo w Piśmie Świętym mówi. Bardzo dużo jest tych napomnień, bracia i siostry. W listach właściwie my czytamy, jak mamy żyć. Jak mamy żyć, jak mamy postępować? I apostoł Paweł mówi: przeto odrzuciwszy kłamstwo, to jest rozdział 4 od wersetu 25, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Bracia i siostry, wyżej mamy powiedziane o pogańskim świecie, że poganie ze względu na to, że mają zatwardziałe serca i zatwardziałe i przytępione umysły i serca, i zaćmione mają te serca, oni są daleko od życia Bożego i dlatego oddają się rozpuście, oddają się wszelkiemu plugastwu. Ludzie kłamią, ludzie się gniewają, ludzie bluźnią, oszukują jeden drugiego, żyją w nienawiści. Dlaczego? Ponieważ ich serca są pogrążone w ciemności. A apostoł Paweł potem mówi tak, ale wy, wierzący ludzie, nie tak nauczyliście się Chrystusa. Byliście na teologii, ilu z was było? Nikt. Chwała Bogu. No, chwała Bogu. No, może teologia też jest dobra. Ale nie o to chodzi mi, bracia i siostry, żeby powiedzieć, że tylko teolodzy mogą się nauczyć Chrystusa. I nie chodzi tu na pewno o tylko zwykłą wiedzę o Chrystusie, ale chodzi tu o taki rodzaj wiedzy, który wprowadza cię w objawienie Chrystusa. W objawienie Chrystusa. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. To znaczy nie tyle, ile ty o Nim wiesz, ale jak bardzo On żyje w tobie. Jak bardzo On się w tobie objawia. Jeśliście tylko o Nim słyszeli i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, tam nie ma miejsca na kłamstwo, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Taki ma być człowiek stworzony według Boga. I teraz dochodzimy do tych napomnień. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. I teraz posłuchajcie, bardzo ważna rzecz. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem wasz. Któż jest twoim słońcem? Któż to jest to słońce? Kiedy otworzymy objawienie Jana i przeczytamy pierwszy rozdział, to my tam czytamy, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Kiedy Mojżesz przebywał na górze, rozmawiał z Panem, bracia i siostry, blask Bożej chwały, blask jaśniejącej Bożej chwały. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ja nie potrafię tego opowiedzieć. Ale jestem pewny, że ten blask tego niesamowitego słońca, gdybyśmy tak mogli powiedzieć po ludzku, nie takiego słońca, jakiego my patrzymy tutaj i w jakim my sobie wyobrażamy, bo to nawet nie o takie słońce chodzi. Chodzi o doskonały blask słońca Bożej chwały. Tam Mojżesz przebywał na górze i ta chwała, ten blask przenikał go. Przenikał go. I tak samo my to widzimy. Kiedy Jezus zabrał swoich uczniów na górę przemienienia, czytacie, co tam się stało? W pewnym momencie czytamy, że blask jego oblicza się przemienił i stał się tak jasny jak słońce. Nie tylko jego oblicza, ale cały Pan Jezus był jak słońce. Dlatego, bracia i siostry, to jest bardzo cudowna rzecz. Gniewajcie się. Może to jest złe przetłumaczenie. Bardziej bym powiedział, jeżeli już, to rozgniewajcie się. Tak chyba jest nawet w greckim tłumaczeniu. Rozgniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce, niech blask Bożej chwały nie zachodzi za waszym gniewem. Wiecie, co może przyćmić blask Bożej chwały? Gniew, złość, gorycz. Tam w obliczu Pana Jezusa tego nie znajdziesz. Tam tego nie znajdziesz. Tam widzisz tylko czystość, tam widzisz świętość, tam widzisz sprawiedliwość i miłość. Tam nie ma żadnego zaćmienia w tym obliczu. Gniew może nas odwieść od oblicza Bożego. Wiecie, kiedy Dawid zgrzeszył, bardzo upadł, popełnił morderstwo, cudzołóstwo, a potem przyszedł do niego Natan i powiedział, ty jesteś tym mężem, który tak zgrzeszył? Dawid się modlił słowami, Panie, stwórz we mnie serce czyste, ducha prawego odnów we mnie i nie odrzucaj mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Wiecie, jakie jest spełnienie wszelkiego błogosławieństwa nad człowiekiem, kiedy oblicze Boże jest nad tobą i kiedy twarz Pana jest zwrócona ku tobie. Czy nie o to powinnaś prosić w modlitwach? Panie, niech twoje oblicze będzie nade mną. Niech twoja twarz będzie zawsze zwrócona ku mnie. Panie, nie oddalaj się. Panie, nie odwracaj się ode mnie. Kiedy Dawid zgrzeszył, a oblicze Boże się odwróciło, Czy miał radość w sercu? Czy miał pokój w sercu? Nie. Musiał wołać, musiał prosić, musiał przeprosić Boga, musiał przeprosić ludzi. I my to musimy zrobić, aby na nowo Boże oblicze było rozjaśnione nad nami. Gniew może zasłonić wszystko. W życiu Saula gniew zasłonił wszystko. Zobaczcie, jak bardzo gniew, złość i nienawiść przyćmiła mu oblicze Boże. Doszedł do krańca swojego życia, na końcu popełnił jeszcze, doszedł do wróżki, aż tak bardzo zaćmione było jego serce, tak bardzo się oddalił od oblicza Bożego, że aż do wróżki poszedł, wróżki się radził i potem haniebnie zginął. Takich ludzi na kartach Biblii, którzy się odwrócili od oblicza Bożego i od których się też Bóg odwrócił, tylko dlatego, że oni nie chcieli się zbliżyć do Niego, jest bardzo dużo w Piśmie Świętym. Gniew zasłania oblicze Boże. Judasz pozwolił na to, żeby jego chciwość zasłoniła mu oblicze Boże. Wiecie, nie wiem i nie możemy, może tak można powiedzieć, że tak w pismach było zapisane, ale my wiemy jedno, że Judasz, kiedy zgrzeszył, kiedy upadł, nie poszedł szukać Pana. Nie poszedł szukać i nie poszedł, nie wołał do Boga, ale poszedł do wrogów Jezusa. Poszedł do wrogów Jezusa, a oni mu powiedzieli, to jest Twoja sprawa, to jest Twoja sprawa, nie nasza. Kiedy Piotr zgrzeszył, kiedy Piotr upadł i zaparł się Pana Jezusa, on, czytamy, zwrócił swoje serce przed oblicze Boże i powiedział, Panie, nie odrzucaj mnie. Tak haniebnie postąpiłem. Pan Jezus przebaczył mu, bo widział jego szczere serce. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czasami takie jednorazowe rozgniewanie się. Człowiek, żona na męża, męż na żonę. Coś się rozgniewamy na dzieci, ale bracia i siostry, oblicze Boże jest nad nami. Oby ono nie było zaćmione. To jest nasza odpowiedzialność. Nie dawajcie diabłu przystępu. Tam przed obliczem Bożym jesteś bezpieczny. Tam masz bezpieczne schronienie. To jest właśnie w obliczu Pana jest wieczne bezpieczeństwo. Tam jesteś bezpieczny, tam masz ukojenie, tam masz odpocznienie, tam masz ratunek, tam masz przebaczenie. Wszystko masz w Chrystusie. Cała pełnia Bożego błogosławieństwa jest w osobie Jezusa Chrystusa. Ale diabeł nie śpi, on czyha, aby tylko wykorzystać chwilową brak czujności, aby cię odwieść od oblicza Pana. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać przepotrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Wiecie, jak to może zasmucić Boga? Wiecie, ja wiem. Ale tylko dobre słowo, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty będzie nas przemieniał, bracia i siostry, jeśli usuniemy wszelką przeszkodę z naszego życia, wszelki grzech usuniemy z naszego serca, to Duch Święty będzie nas przemieniał. Ale jeżeli my nie usuniemy przeszkód, ja to mogę powiedzieć, bo i też byłem doświadczany w ostatnim czasie i dziękuję Bogu za to, co mogłem przejść. Stałem się troszkę mądrzejszy, rozumniejszy przez to wszystko, co przeszedłem też i na polu pracy misyjnej, na polu pracy duszpasterskiej. Bardzo mnie to też wzmocniło, ale się i tego, bracia i siostry, nauczyłem. Ale tylko dobre, które może budować i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I właśnie o tym, już tak kończąc, chcę do tego dojść. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. To nie jest przypadkowa kolejność. Zwróćcie uwagę na pismo. Zaczyna się od zwykłej goryczy serca. Zwykła gorycz. Ezaw na początku miał tylko gorycz, ale w porę jej nie wyznał, w porę się nie upamiętał. I za tą goryczą przyszła zapalczywość, za zapalczywością przyszedł gniew, za gniewem przyszedł krzyk, za krzykiem przyszło złorzeczenie, a potem już było bluźnierstwo. 20 lat Ezaw chodził z tym grzechem w swoim sercu. 20 lat. Ile ludzi pokalał w międzyczasie? Nie chciał dopuścić Pana do swojego życia, a oblicze Boże było nad nim jakby zamknięte. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. To mamy w obliczu Pana Jezusa. Serdeczni. To mamy w obliczu Pana Jezusa. Odpuszczajcie sobie wzajemnie. To mamy w obliczu Pana Jezusa. Jaki Bóg wam w Chrystusie odpuścił. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech was prowadzi. Niech was strzeże. Niech oblicze Pana Jezusa będzie nad wami rozjaśnione i Jego święta twarz niech będzie zwrócona nad wami, nade mną, nad każdym z nas. Amen.
Amen. Będziemy się modlić, to pragnie.